A w aktualnościach dnia witamy pana doktora Artura Bartoszewicza, ekonomistę Szkoły Głównej Handlowej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, za nami dwa ważne wydarzenia. Wczoraj dokonała się rzecz, możemy powiedzieć, historyczna, niezwykła, a mianowicie dolar amerykański przekroczył, możemy powiedzieć, taką magiczną barierę 5 zł, czyli historyczne wydarzenie. Co to oznacza dla nas, jako dla, powiedzmy tak sobie otwarcie, zwykłych zjadaczy chleba?
To wszystko zależy od sytuacji, w której ten zwykły zjadacz chleba jest. Jeżeli taki zwykły zjadacz chleba miałby zobowiązania w dolarach, to rzeczywiście, a zarabiałby w polskim złotym, to rzeczywiście ten koszt takiego długu natychmiast by wzrósł. Ale to jest taka sytuacja bardzo specyficzna, a bardzo szeroko. Sytuacja wygląda następująco. Jeżeli ściągamy jakieś towary z zagranicy i płacimy w dolarach, to musimy za nie zapłacić coraz więcej. A że kupujemy przede wszystkim surowce właśnie w dolarach, bo transakcje w surowcach surowcowe, czyli mówimy o ropie, gazie, ale też węgiel, który kupujemy na rynkach międzynarodowych, on po prostu staje się droższy. Dlatego dolara musimy zapłacić coraz więcej. Dodatkowo, jeżeli ściągamy technologie, które nam służą do tego, żeby produkować i dalej eksportować, bo jesteśmy gospodarką, która przede wszystkim eksportuje, no to staje się droższe. Ale z drugiej strony, jeżeli ten dolar jest tak drogi, czyli za dolara zarówno płacimy więcej złotych, ale też przy jego sprzedaży otrzymujemy więcej polskiego złotego, to znaczy, że jeżeli polski eksporter sprzeda dane towary za granicę i transakcja odbywa się w dolarach, wówczas w polskim złotym dostaje większą wartość. Więc z punktu widzenia eksportu jest to sytuacja ciekawa, korzystna. Osłabienie waluty krajowej daje przewagę przy właśnie działaniu eksportowym, no ale niestety bardzo zwiększa koszt działalności importowej, czyli ściągania towarów do kraju. Mamy równolegle przecież sytuację, w której również polski złoty jest osłabiony wobec euro, wobec franka szwajcarskiego, w którym to już dosyć szeroko dotykane są gospodarstwa domowe ze względu na kredyty odnoszące się do tej waluty. No i mamy też sytuację, w której część Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii, a tu jest relacja wobec funta brytyjskiego. Więc mamy szereg takich zdarzeń, które są dla nas niekorzystne, a ta magiczna wartość 5 zł jest oczywiście takim zdarzeniem historycznym, ale z punktu widzenia Kowalskiego może być tak krótkotrwała i tak bezpośrednio na ten moment nie przenosząca się. Ważne będzie bardziej to, po jakich cenach i w jakim momencie będziemy zakupować surowce. Te surowce, które służą nam przede wszystkim do wytwarzania energii, ciepła, one przez to przy stałych cenach, nawet dolarowych, jeżeli by była, przecież wiemy, że ceny w dolarach również wzrastają, więc dodatkowo jeszcze więcej polskiego złotego trzeba zapłacić za tego dolara, więc wszystko staje się droższe.
Jeżeli mógłby nam pan powiedzieć dwa słowa na temat prognoz, czy ta wartość dolara i przez co też wartość dolara będzie wzrastać, a wartość złotego będzie słabnąć? Jakie są prognozy ekonomistów?
Na razie nie ma takich sygnałów, żeby polski złoty miałby się istotnie umocnić. Raczej stabilizacja będzie w średnim okresie widoczna, ale te sytuacje mogą się radykalnie zmieniać, dlatego że mamy do czynienia z niestabilnym środowiskiem zewnętrznym, wojna przy granicy, ale też komunikacja, którą my prowadzimy ze światem, w której niestety komunikujemy się w sposób taki, że z zewnątrz osoby mają wrażenie, jakby to na naszym terenie ta wojna się odbywała, jakby niestabilność naszego rynku następowała. Dolar się wzmacnia, bo dolar jest taką bezpieczną przystanią. Jeżeli gdziekolwiek następuje zawirowanie na świecie, rozpoczynają się działania wojenne, zdarzenia nadzwyczajne, wówczas wszyscy uciekają do tego, co jest dla nich bardziej znane, zrozumiałe i stabilne. No dodatkowo jeszcze polityka fiskalna prowadzona przez Stany Zjednoczone jest odbierana jako bezpieczniejsza, stabilniejsza, bardziej przewidywalna. A to, co się dzieje w Europie, niekoniecznie. Więc zarówno my się spóźniliśmy z prawidłową polityką fiskalną, przepraszam, pieniężną, monetarną, a tym samym nie jesteśmy odbierani prawidłowo i przewidywalnie przez rynek. A w Europie również sytuacja euro i osłabienie kursu euro w stosunku do dolara świadczy o tym, że wtedy rynek jest traktowany jako mniej stabilny, mniej przewidywalny.
Panie doktorze, druga część mojego pytania, druga część tematu, który chciałbym dzisiaj poruszyć. Dziś rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok. Minister finansów podsumowała: budżet ambitny i odpowiada na wyzwania, z jakimi przyszło i przyjdzie nam się mierzyć. Możemy powiedzieć optymistyczne niektóre wersje, niektóre prognozy. Jednak to, o czym mówił też prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, jednak nie są te przewidywania na dzień dzisiejszy tak optymistyczne, jak były chociażby w czerwcu, jakie prognozował rząd.
Ale oczywiście sytuacja się zmienia i to bardzo radykalnie. Zarówno nasze prognozy, jak i prognozy Komisji Europejskiej, no ale i też szeregu agencji ratingowych, czy też Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czy Banku Światowego wskazują, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie niższe niż oczekiwano właśnie jeszcze w czerwcu czy też w marcu. Ta sytuacja staje się niepewna, ale nikt jeszcze w swoich przewidywaniach nie wskazuje nam spadku PKB. Mówi się o zmniejszonym wzroście, dynamice wzrostu. To jest takim wskaźnikiem, który jest przewidywany i jakby dławi się ten wzrost, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że ktoś przewiduje takie, na przykład w Hiszpanii, że ten PKB, wskaźnik wzrostowy, będzie ujemny. To są dobre informacje. Ja powiem, że doświadczenie wskazuje, iż Komisja Europejska i te zewnętrzne instytucje bardzo często niedoszacowują, czyli do tej pory niedoszacowywały naszej wartości wzrostowej. Więc to pokazuje, że ta perspektywa, pomimo tego, że dzisiaj jest trudna, ona nie musi być tak zła, jak nam się dzisiaj wydaje. I te parametry budżetowe, na których został zbudowany budżet, mogą ostatecznie być troszeczkę lepsze, jeżeli my sami nie zapracujemy na zdławienie gospodarki.
Dochody są zaplanowane na ponad 600 miliardów złotych. To jest wzrost o 105. Skąd możemy powiedzieć ten wzrost, ta nadwyżka?
Inflacja. Przede wszystkim inflacja, bo nawet ze względu na to, że mówimy o podatku VAT, który jest głównym źródłem finansowania, mówimy o tym podatku, który jest, wiąże się z wartością cenową ostateczną produktu, który kupujemy. Więc jeżeli towary i usługi idą drożeją, no to ten VAT jest pewny dla budżetu i wzrosty w tym zakresie przewidywane. Poza tym no, branże bardzo silne, które korzystają z tego okresu, czyli mówię o branży energetycznej, na które Ministerstwo Aktywów planuje nałożyć specjalny dodatkowy podatek, branża bankowa, sektor bankowy, no to Eldorado niewidziane od lat, tak istotne, bo oni zawsze żyli bardzo dobrze, a teraz żyją nadzwyczaj dobrze przy wzroście stóp procentowych, więc są sektory, które rewelacyjnie rozwijają się i jakby dają w tym momencie wynik dla poszczególnych przedsiębiorstw, a z tego też będzie płatność podatku dochodowego. Więc wpływy podatkowe rosną, ta sytuacja jest dosyć stabilna. Oczywiście zahamowałoby to odwrócenie tendencji wzrostowej w gospodarce. Więc jeżeli konsumpcja by została zmniejszona, eksport by siadł, czy też wydatki rządowe zostałyby zdławione ze względu na decyzje, które równie dobrze mogłyby zapaść. W następnym roku mamy wybory, więc różne pomysły partii na wybory mogą być, a też może się okazać, że co innego jest zapowiadane, co innego jest robione. My mieliśmy w praktyce sytuację, gdzie obecna opozycja potrafiła komunikować się z innym przekazem, a potem po wyborach robić coś innego. No ale to ludzie zdecydują, co będą chcieli i komu zaufają, więc albo będziemy mieli stabilność, albo będziemy mieli zaskoczenie. Zobaczymy.
I jeszcze dwa słowa na temat tych przewidywanych wydatków. Dzisiaj pan Mateusz Morawiecki mówił o tym, że ponad 6 punktów produktu krajowego brutto mają osiągnąć wydatki na służbę zdrowia. Tylko to, o czym pan powiedział, w perspektywie wzrostu cen i w perspektywie no, zdrożenia wszystkiego, czy podniesienie tych kosztów rzeczywiście przyniesie realny wpływ podniesienie tych wydatków przyniesie realny wpływ na zdrowie i na jakość usług?
Ja jestem i od początku byłem zwolennikiem takiego podejścia, gdzie na początku należy posprzątać w tym systemie. przede wszystkim zdławić takie siły i spekulacyjne, i takie siły mafijne, które rządzą w naszej służbie zdrowia. To one niekoniecznie wzrost wydatków u nas przekłada się na jakikolwiek wzrost jakości, poprawy tego, co się dzieje u pacjenta. Więc uszczelnienie systemu, wygonienie z tego systemu tych, którzy żerują na systemie, to jest pierwszy krok, który powinien być wykonany, a dopiero później podnoszenie wydatków. Poszliśmy inną drogą. Komunikujemy się ze społeczeństwem, że wzrost wydatków przekłada się na zwiększenie jakości. Zobaczymy. Ja w to nie wierzę akurat, ale nie ja rządzę, więc ja podejmuję decyzję w Ministerstwie Zdrowia. W tym momencie zakładam, że oczywiście dla części jednostek, na część procesów leczniczych znajdą się pieniądze. Myślę, że skala podwyżek na rynku, a szczególnie w obszarze nawet energii ciepła, może spowodować, że ten wzrost całkowicie zostanie skonsumowany przez łatanie dziur budżetowych w poszczególnych jednostkach, mówię szczególnie o szpitalach. No i nie przełoży się to ostatecznie na zwiększenie potencjału, a jedynie na utrzymanie bądź też zmniejszenie degradacji.
Panie doktorze, teraz jeszcze projekt budżetu przejdzie przez Radę Dialogu Społecznego. Potem musi zostać uchwalony przez Sejm. Czy myśli pan, że jeszcze coś może się w trakcie zmienić?
Ja myślę, że tutaj istotnych zmian nie będzie. Rada Dialogu jest takim ciałem, gdzie oczywiście dużo się dyskutuje i dywaguje, ale ta rada nigdy nie doszła do wniosku wspólnego i nie potrafiła przeprowadzić jakichś skutecznych działań. Dla mnie to jest troszkę fikcyjne ciało, ale to nie powoduje, że nie ma tego trybu. Ten tryb jest w Sejmie, w Senacie. Może Senat jeszcze próbować jakieś rozwiązania tutaj przedstawiać, ale jeżeli koalicja rządząca ma większość, to poradzi sobie z rozwiązaniami, które mogą się pojawić ze strony partii opozycyjnych, bardziej dławiące rozwiązania, bądź też a nawet czasami może nawet propozycje rozbuchające wydatki, tylko po to, żeby manipulować przekazem. Budżet powinien być stabilny, bo budżet powinien być rozsądny, szczególnie na okres trudny, w jaki wchodzimy. Myślę, że on taki jest. To nie jest tak, że w Ministerstwie Finansów pracują jakieś szalone osoby, które nie rozumieją podstawowych wartości barometrów ekonomicznych, tym bardziej, że modelowanie budżetu jest standardem od lat i mamy konkretne procedury w Ministerstwie Finansów, które się z tym wiążą, a potem to już są decyzje polityczne. Partia rządząca ma prawo wskazywać, co traktuje za priorytet, a co uznaje za mniej istotne. No to jest komunikacja z wyborcami, a wyborcy też komunikują się, mówią, czego oczekują. Więc nie spodziewam się jakichś tam radykalnych zmian. Do tej pory tak nie było, żeby projekt, który wychodzi z Rady Ministrów i jest dyskutowany w Sejmie, jest akceptowany przez większość, był nagle zmieniany kategorycznie i nie dochodziło do uchwalenia w pierwotnej formie albo w zbliżonej.
I jeszcze tylko na koniec dwa zdania, panie doktorze, na temat rzeczywiście takiej oceny generalnej tego budżetu i tego postępowania rządu przez ostatnie lata. Trudny budżet, tak, ale mieliśmy za sobą chociażby czas pandemii, gdzie musiały się znaleźć trudne wydatki, gdzie musiały się znaleźć wydatki nadprogramowe, żeby zabezpieczyć środki, no właśnie, te zabezpieczające kraj przed pandemią. Teraz mamy czas wojny, czyli znowu potężne środki, które zostały włożone z jednej strony w armię, ale z drugiej strony też w pomoc, no bardzo doraźną pomoc. I jak to wszystko z perspektywy ekonomisty jest oceniane?
To są trudne okresy i ja nie zazdroszczę osobom, które podejmują decyzje. Fajnie się rządzi, jak jest stabilna sytuacja, nawet jeżeli dużego wzrostu gospodarczego nie ma, ale w miarę stabilnie. Takie zjawiska mieliśmy przez 2014 rokiem, a potem się rozpoczęły zjawiska nadzwyczajne. I rzeczywiście 2020 pandemia, chociaż wydawałoby się, że już finanse publiczne są ustabilizowane, bo przypomnijmy, że w 2019 nawet budowaliśmy zrównoważony budżet. Pierwszy budżet, który miał na 2020 rok być takim budżetem, w którym wydatki i dochody miały być zrównoważone. No, nie udało się, bo wybuchła pandemia. Potem wojna przy granicy. To wszystko powoduje, że bardzo ciężko się finansami publicznymi zarządza w Polsce. No a do tego jeszcze mamy stałą wojenkę w Polsce wewnętrzną, polityczną, która nie powoduje, że rzeczywiście i dwie strony, opozycja, koalicja, rozmawiają na temat i uchwalają wspólnie rozwiązania, które są dobre dla Polaków, tylko następuje przeciąganie tej kołdry, a ta kołdra zawsze będzie za mała. To nie jest tak, że wszystkie wydatki, wszystkie nasze marzenia jesteśmy w stanie spełnić środków publicznych. Tym bardziej, że ta odpowiedzialność za państwo i płacenie podatków w Polsce dopiero się rozwija i część środowisk, część osób jeszcze nie rozumie tego, uznaje, że oszukanie w systemie podatkowym i oszukanie państwa jest sukcesem i wartością samą w sobie. To jest fatalne.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie.